Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studio radiowym jest pan dr Piotr Kaszubowski, zwycięzca konkursu o Złote Pióro Związku Literatów na Mazowszu za rok 2023, wiceprezes tej organizacji, historyk, etnolog. Witam Pana bardzo serdecznie.
Witam Państwa, witam Panią redaktor. Bardzo mi miło, że mogę gościć ponownie w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej.
Panie doktorze, to prawda. Prawda, nie ukrywam, że jest pan często naszym gościem, kiedy mówimy o zwyczajach, o tradycjach związanych z Mazowszem, czy też Kurpiami, ale dzisiaj chciałabym pana zaprezentować jako pisarza. Od jak dawna pan jest związany ze Związkiem Literatów na Mazowszu?
No, jestem jednym z członków założycieli, a więc od samego początku, odkąd związek został formalnie zarejestrowany jako osobne stowarzyszenie, bo wcześniej był oddziałem Związku Literatów Polskich. To był rok 2009, czyli już kawałek czasu.
W tej chwili jest pan wiceprezesem organizacji. Zmiany naturalnie nastąpiły z powodu śmierci pewnych osób. Rzecz naturalna. Związek Literatów na Mazowszu jest właśnie organizatorem konkursu o Złote Pióro. Przypomnijmy, kto może brać udział w tym konkursie i jakie właśnie kryteria są tego wydarzenia.
W konkursie mogą brać udział członkowie Związku Literatów na Mazowszu, którzy zgłosili jedną lub więcej książek wydanych w ciągu roku kalendarzowego, czyli w tym przypadku, w moim przypadku w roku 2023. I tutaj było 5 książek z tego, co wiem, zgłoszonych do konkursu.
Dwie książki, o ile nam wiadomo, zostały wydane przez członków związku, którzy już wielokrotnie otrzymali Złote Pióro, tak. I po prostu więcej tych nagród otrzymać nie mogą. Taka zasada.
Tak, dobra, do 3 razy sztuka.
Do 3 razy sztuka, jak wiemy. Panie doktorze, jest pan zwycięzcą ostatniej edycji konkursu o Złote Pióro. Za chwileczkę powiemy więcej o książce, która wygrała, ale proszę powiedzieć, jak pan przyjął decyzję jury, jakie to jest wrażenie, kiedy otrzymuje się tak piękną statuetkę, bo to jest bardzo interesująca nagroda.
Rzeczywiście i statuetka jest piękna i nagroda jest taka prestiżowa, bo jednak samo grono Związków Literatów na Mazowszu jest gronem elitarnym, a jury też niezwykle zacne, doborowe, pod przewodnictwem ojca Eligiusza Dymowskiego aż z Krakowa. Przyjąłem z zadowoleniem i z taką satysfakcją, że została moja praca prawie 2-letnia doceniona w ten sposób. Nawet nie w Przasnyszu, a w Ciechanowie. No, bardzo jest mi miło z tego powodu.
To teraz już możemy powiedzieć coś więcej o zwycięskiej książce. Już pan powiedział, że prawie 2 lata trwała praca, ale skąd pomysł, aby stworzyć taki dokument, bo to jest dokument istnienia, tak, szkoły, funkcjonowania szkoły w Przasnyszu. Czy to związane było z jakimś jubileuszem, czy też po prostu warto było pokazać te postaci związane z przasnyską oświatą?
Była to książka związana ze zbliżającym się jubileuszem stulecia szkoły, przed wojną jeszcze jako gimnazjum. Po wojnie to te nazwy się zmieniały, gimnazjum, liceum. Obecnie jest to Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. I pierwsze rozmowy były jeszcze z panem dyrektorem Radosławem Waleszczakiem. Tam wiem, że miał tutaj pewne inicjatywy również doktor Krzyżewski, żeby mnie powierzyć napisanie tej książki. Podjąłem się tego, nie ukrywam, trudniejszego niż początkowo myślałem zadania i szczęśliwie doprowadziłem je do końca, tak żeby mogła ukazać się na uroczystości jubileuszowej szkoły i na zjazd absolwentów.
Cieszyła się powodzeniem na jubileuszu?
Cieszyła się i myślę, że nadal się cieszę ogromnym powodzeniem. Był już dodruk, chyba nawet 2 dodruki, bo różne zainteresowane instytucje po prostu życzyły sobie troszkę egzemplarzy tej książki i myślę, że to nie koniec na tym. Z tego, co wiem, to 450 sztuk zostało wydrukowanych, z czego chyba większość rozeszła się jeszcze podczas tego zjazdu absolwentów.
No chyba absolwenci są najbardziej wtedy zainteresowani.
Tak, absolwenci, czy nawet ludzie, którzy są członkami rodzin opisanych postaci, czy nawet ich bliskimi znajomymi, sąsiadami, przyjaciółmi, bo są to zarówno osoby dawno już nieżyjące, których pewnie obecnie funkcjonujący, żyjący, mieszkający w Przasnyszu ludzie nie mogą pamiętać. Niektóre umierały w wojnę, czy nawet przed wojną. Ale jest wiele osób żyjących, którzy, każdy z nich ma swoje grono, czy rodzinne, czy przyjaciół, znajomych. Także tutaj te zainteresowanie książką może jeszcze trwać, a myślę, że za kilka lat można by się spodziewać drugiego wydania, które byłyby poszerzone o te postacie, które z jakichś względów się w tej książce nie znalazły.
I może o sam przebieg jubileuszu
właśnie, żeby był jakoś udokumentowany, tak, bo tych wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu szkoły już za dyrektorowania pana Piotra Kołakowskiego było naprawdę bardzo, bardzo wiele. Przez cały rok to było i sadzenie drzew, 100 drzew na stulecie szkoły, to było i poświęcenie figury świętego Stanisława Kostki, poświęcenie, odsłonięcie tablicy poświęconej Stefanowi Gołębiowskiemu, który przed wojną był przez kilkanaście lat polonistą, a potem wybitnym poetą, tłumaczem Horacego i znanym społecznikiem, mieszkającym zresztą przez większość żywota i zmarłym w Bieżuniu, gdzie jest jego muzeum. No i to był sam zjazd absolwentów z galą jubileuszową i to były także spotkania z wybitnymi absolwentami, profesorami, doktorami, habilitowanymi, którzy też się spotykali albo w szkole, albo w bibliotece, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu, na takich spotkaniach bardziej lub mniej kameralnych.
Panie doktorze, a na ile jest ciekawa historia szkoły? Jeszcze może ta przedwojenna. Pewnie po wojnie to trudno tutaj mówić o jakimś pięknym rozkwicie. Wiemy, jakie były czasy powojenne, no ale dwudziestolecie międzywojnie sprzyjało rozwoju edukacji.
Oczywiście tutaj władze miasta poszukiwały takich nauczycieli już z pewną pozycją i też ludzi, którzy mogliby wnieść bardzo wiele do edukacji miejscowego społeczeństwa. Pierwszym dyrektorem był ksiądz Zaleski. Potem tych dyrektorów było jeszcze kilka. Najdłużej dyrektor Chmielowski. Po wojnie były różne okresy w dziejach tej szkoły. Był taki okres takiej trochę wielkiej smuty, mógłbym powiedzieć. To była końcówka lat 40., kiedy większość nauczycieli, jeszcze tych przedwojennych, którzy nawet po wojnie wracali do pracy w Przasnyszu, zdecydowała się na zakończenie pracy w liceum i szukania pracy w innych ośrodkach, niekiedy odległych o kilkaset kilometrów. Tak zrobiła między innymi Maria Keczmerska, która była autorką pierwszej monografii Gimnazjum i Liceum w Przasnyszu. Niestety niewydanej. Były takie przymiarki, ale to były lata 80., bardzo trudny czas, bardzo taki biedny i książka pozostała tylko w maszynopisie i trzytomowe opracowanie. Ale właśnie Maria Keczmerska jest taką osobą, o której się może za mało mówi, za mało wie w Przasnyszu, ale która jako pierwsza zaczęła zbierać te najdawniejsze informacje o początkach szkoły i o tych najstarszych nauczycielach. Dzięki temu miałam ułatwioną pracę w docieraniu do tych właśnie pracowników szkoły, którzy spędzili tam swoje młode lata, w latach 20., w latach 30. Miałem jakiś punkt zaczepienia. Mogłem dalszych informacji o nich szukać w innych źródłach, bo po prostu coś już było znane. Natomiast jeśli chodzi o całokształt tych wszystkich postaci, które opisałem, łącznie 188 osób, to zaledwie około 40 sylwetek zostało już gdzieś opracowanych w jakichś słownikach biograficznych. Na przykład przez kilka lat były wydawane takie słowniki bardzo swobodne, przasnyskie portrety, które zainicjował Alfred Borkowski w pierwszym tomie, a potem już razem opracowaliśmy trzy następne. Ponadto takie monumentalne dzieło Stanisława Pajki, doktora Stanisława Pajki z Ostrołęki, słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku. I tam też jest kilkanaście sylwetek. Ponadto Mariusz Bondarczuk, nieżyjący od 2017 roku, regionalista, jak się okazało, już w końcowym etapie pracy nad książką, czym się nigdy nie chwalił. Był również na zastępstwie pracownikiem, nauczycielem liceum w Przasnyszu i stąd się rzutem na taśmie jego biografia również w tym słowniku znalazła. Mariusz Bondarczuk w 1993 roku wydał kronikę Gimnazjum i Liceum w Przasnyszu, a już wiele lat później, w 2008 roku bodajże, opracował tom Misjonarze i Barbarzyńcy, która składa się z różnych wspomnień dawnych nauczycieli, absolwentów. Jest to książka niezwykle bogato ilustrowana, także na marginesach stronic Misjonarzy i Barbarzyńców znalazły się już przygotowane przez Mariusza Bondarczuka krótkie biogramy nauczycieli. To niewątpliwie też mi pomogło w zbieraniu materiału.
Panie doktorze, a ile postaci tak od początku do końca musiał pan odnaleźć i spróbować zaprezentować?
Dotarłem do około 240 osób. Ale przyjąłem zasadę, że umieszczę w tym słowniku tylko te osoby, o których życiorysie wiadomo cokolwiek więcej niż lata pracy w Przasnyszu, a więc przynajmniej data roczna urodzenia, data roczna śmierci, bądź jakaś działalność pozaszkolna, czy społeczna, czy jakaś zawodowa, później, wcześniej, przed liceum. No niestety kilka, myślę, ciekawych sylwetek nie zostało w tym słowniku pokazanych, bo tych danych po prostu nie miałem, nie dotarłem na czas, ale myślę, że coś odleczę, to nie ucieczę i czy w kolejnym wydaniu, czy w jakiejś nowej książce na tematy liceum, czy w ogóle oświaty przasnyskiej, te biogramy się znajdą również.
Te biogramy wzbogacą już tę wiedzę, o której pan wspomniał przed chwileczką, a więc dla następnych pokoleń będzie już o wiele łatwiej, bo dużo osób zostało pokazanych. Książka została przyjęta bardzo dobrze. Otrzymała też, jak już powiedzieliśmy na początku naszego spotkania, główną nagrodę Złote Pióro Związku Literatów na Mazowszu za rok 2023. Warto się z nią zapoznać, proszę państwa, gorąco polecam. Panie doktorze, ale mi podczas tego wieczoru, kiedy wręczana była nagroda, powiedział pan, że będzie pan pracował nad innymi też tytułami. Proszę nam powiedzieć, czego możemy się spodziewać w pana wydaniu?
To jest wiadomość dosłownie sprzed dwóch dni. Zostaje wydana moja książka, nieduża, ale myślę, że ważna. Opracowana z pełnym aparatem naukowym, czyli z przypisami, bibliografią. To jest historia małej parafii w okolicach Przesnysza parafii w Skierkowiźnie. Właśnie zadzwonił do mnie ksiądz Wądołek, proboszcz parafii w Skierkowiźnie, że książka już dosłownie lada chwila się ukaże i przewidziana jest promocja tejże na 25 maja. Ale to już mówię, to jest rzecz napisana. Czeka mnie również w najbliższym czasie przygotowanie do druku mojego doktoratu. Dekanat Przasnyski w latach 1914-1945 pisanej pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem profesora Janusza Szczepańskiego. A jednym z recenzentów był nieodżałowany ksiądz profesor Grzybowski, który wniósł w ten doktorat bardzo wiele, choćby już swoimi bardzo licznymi opracowaniami dotyczącymi czy pojedynczych księży, czy samymi słownikami duchowieństwa, czy też monografiami okolicznych parafii. Także te dwie rzeczy, myślę, jeśli nie w tym roku mówię o pracy doktorskiej, to jest to na najbliższy czas przewidziane. A poza tym myślę, że chciałbym wydać, i to też mnie namawia kilka osób, swoje felietony historyczne, które w swoim czasie były publikowane w tygodniku przasnyskim, czyli lokalnej mutacji tygodnika Ciechanowskiego, oraz w Radiu 7 wygłaszałem przez jakiś czas takie felietony historyczne. Zebrały one bardzo dobrą recenzję. Myślę, że należałoby je też wydać w jakiejś formie książkowej. Zastanawiam się nad jakimiś atrakcyjnymi ilustracjami. Jeszcze tutaj nie podjąłem decyzji, czy to będzie jakieś raczej, ale mi się wydaje, że w stronę jakiegoś rysunku to pójdzie i spodziewam spodziewam się, że ta książka może się ukazać w przyszłym roku. Na razie nie myślę o jakichś swoich wierszach, bo te wiersze przychodzą mi ze względu na liczne zobowiązania z ogromnym trudem, ale może te, które już się ukazały gdzieś tam drukiem, ale nie w osobnym tomiku, może by je warto zebrać i też wydać jako mój drugi tomik poetycki, bo ten pierwszy był przecież drobniutki. 14 ledwie wierszy było w nim. Więc takie są moje plany i zamierzenia na najbliższe, powiedzmy, półtora roku.
Panie doktorze, podczas obchodów jubileuszowych w Warszawie, w Związku Literatów na Mazowszu, pana wiersze zostały bardzo dobrze przyjęte. Szczerze mówiąc, to była taka cisza na sali, kiedy pan prezentował swoją twórczość, rzadko spotykana. A więc myślę, że tu warto byłoby zawalczyć, żeby pokazać pana pióro.
Cieszę się bardzo, że tak te wiersze zostały odebrane, a miałem liczne tego dowody już tam na sali. Może do tego dochodzi, że potrafię recytować. Nie wszyscy poeci umieją przeczytać swój wiersz tak, żeby odpowiednie wrażenie uczynić na słuchaczach.
Czyli autoprezentacja właściwa, tak?
Tak. Myślę, że jestem w tym dobry.
Panie doktorze, znamy pana również z bardzo interesujących wpisów w różnych leksykonach, różnych książkach związanych z etnografią, z etnologią. Czy pan będzie kontynuował tę część wydawniczą?
Tak, myślę, że będę kontynuował, jeżeli tylko ukaże się anons o planowanym wydaniu kolejnego tomu słownika biograficznego Etnografowi Ludoznawcy Polscy. Na pewno znajdą się tam również kolejne artykuły mojego autorstwa. Tutaj muszę powiedzieć, że w ostatnim, siódmym tomie jest tych artykułów mojego autorstwa 6. I jestem, tak się złożyło, że akurat opracowałem najwięcej biogramów do tego tomu. I to są ludzie, którzy zajmowali się etnografią północnego Mazowsza, a nawet ziemi augustowskiej, czy Suwalszczyzny, jakbyśmy dzisiaj mówili, o których też z trudem zdobywałem czasami informacje, bo albo były to osoby jak Aleksander Połujański, mieszkający, żyjący, pracujący na tym terenie w pierwszej połowie XIX wieku, na dobrą sprawę, ale także osoby, które zmarły niedawno. I tutaj wspomniany doktor Stanisław Pajka w tym gronie się znalazł. Ale także właśnie osoby związane bardzo blisko z ziemią przasnyską, z ziemią ciechanowską, jak Teodora Rupertowa i Jadwiga Milewska, siostry Stanisława Chełchowskiego i niezwykle zasłużone dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej Marian Przedpełski. Kolekcjoner, etnograf, działacz społeczny, animator kultury, który olbrzymią część swojej kolekcji rzeźby, także innych artefaktów przekazał właśnie w darze do naszego muzeum i można je dzisiaj oglądać na stałej wystawie.
Czy zainteresowania związane z pracą zawodową i z wykształceniem zajmują tyleż samo czasu, co też literackie, pozazawodowe?
Oj, to trudno tak wyliczyć. Na pewno znaczną część czasu, ale mam też oczywiście jakieś swoje zainteresowania pozazawodowe i poza pracą społeczną, która też mnie pochłania od wielu lat. Trudno tak wyliczyć procentowo. No, w tej chwili na przykład wróciłem do redagowania Wikipedii, bo to jest takie moje hobby od 2006 roku, wtedy kiedy tam biogramów czy w ogóle haseł było stosunkowo niedużo, a ja ich w ciągu tych lat 18 już w tej chwili opracowałem ponad 800.
Imponujący wynik.
No tak, bo rzeczywiście ten okres 2006-2009 był niezwykle pod tym względem intensywny. Potem troszeczkę działania pewnych tak zwanych administratorów czy redaktorów wikipedycznych troszeczkę mnie zraziły do edytowania. Po prostu kasowano niektóre hasła lub wprowadzono takie zmiany, które ja musiałem stale poprawiać. Ale teraz wróciłem, idzie mi to dobrze i myślę, że do końca roku jeszcze kilkanaście haseł opracuję.
Myślę, że ta strona działalności chyba jest najmniej znana. Pana działalności?
No tak, bo nie robię tego pod swoim nazwiskiem.
Myślę, że tu premierowa informacja, proszę państwa, na antenie padła naszego radia. Panie doktorze, ma pan tu szczęście mieszkać w pięknym mieście Przasnyszu, które jest absolutnie perłą historyczną na północnym Mazowszu, na pograniczu także z Kurpiami. Czy to inspiruje pana do działalności, do pracy, do twórczości?
No oczywiście. Ja się interesowałam historią mojego miasta jeszcze w wieku wczesnoszkolnym, że tak powiem. Dominowałem moimi wystąpieniami klasowymi podczas lekcji wychowania obywatelskiego. No po prostu wyrywałem się do odpowiedzi, jeżeli tylko jakiekolwiek tam były nakierowania na historię regionalną. No a potem to już zacząłem pogłębiać te tematy. Pojawiło się takie pisemko Ziemia Przasnyska w 1992 roku. Tam napisałam chyba około 100, może 150 nawet krótkich i dłuższych artykułów. Czasem były to drobne wzmianki, a czasem właśnie takie artykuły na kilka stron nawet, bądź cykliczne jak Przasnysz Mistyczny. No tak to się zaczęło. To było podczas moich studiów na Uniwersytecie Warszawskim. I do niektórych zagadnień, które wtedy zacząłem, które wtedy podejmowałem, wróciłem po latach już w bardziej takiej pogłębionej, bardziej uźródłowionej wersji. Czy w książkach, czy właśnie tak jak pani wspominała, w różnego rodzaju leksykonach biograficznych. Także to cały czas trwa. Z tego położenia, z tego, że mieszkam w Przasnyszu, na pograniczu właśnie tej ziemi ciechanowskiej, gdzie dominowała, czy może znaczny udział stanowiła drobna szlachta i Kurpiów. Kurpie to też była, chociaż to nie była oczywiście szlachta, oni też się czuli jako właśnie wolni, i niezwykle patriotyczni, podejmujący wiele takich nawet działań zbrojnych na rzecz niepodległości ojczyzny. W ciekawym miejscu przyszło mi żyć, a już nawet ograniczając się do samego domu, no to też z jednej strony Fara, gdzie był chrzczony święty Stanisław Kostka, potem rzeka, potem mój dom, a zaraz po drugiej stronie Świerczewo, dawny dwór książąt mazowieckich, potem starostów przasnyskich, gdzie też podobno nocował Napoleon Bonaparte, gdzie zamieszkiwała ten budynek nieistniejący już niestety rodzina prezydenta Ignacego Mościckiego. To też nie jest fakt jakoś powszechnie znany, ale powoli wchodzi do... To wszystko przestrzeń jest 200 metrów, 150 metrów. No jak mógłbym nie interesować się historią tego miejsca i nie drążyć tematów z tym związanych?
Doskonałe położenie. Panie doktorze, nie od dziś mówi się, że ziemia Przasnyska to ziemia świętych. Nie do końca sobie chyba nawet zdajemy sprawę z tego, ile ciekawych postaci, w tym święci, związani są tutaj z tym regionem, a szczególnie z ziemią Przasnyską.
No tak, rzeczywiście opracowałem kiedyś, jak w pierwszych latach, jak zostałem kierownikiem Muzeum Historycznego w Przasnyszu, wystawę Ziemia Świętych. I starałem się jak najwięcej tych sylwetek przybliżyć, bo to przecież nie tylko święty Stanisław Kostka, to jest także błogosławiona Maria Teresa Kowalska z klasztoru sióstr kapucynek w Przasnyszu. To jest błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, który do klasztoru panien, jak to się mówi, w Przasnyszu przyjeżdżał wielokrotnie i w końcu udało mu się zainstalować tam Felicjanki, później klaryskiej kapucynki. To również inne postacie, których procesy beatyfikacyjne trwają. Można tu przede wszystkim wspomnieć ojca Bernarda Kryszkiewicza, pasjonistę, ale też warto wspomnieć, że przecież Przasnysz odwiedzali błogosławieni biskupi płoccy, arcybiskup nowowiejski, biskup wetmański. Bywał tu także kardynał prymas Stefan Wyszyński. Był również jako kardynał krakowski Karol Wojtyła, czyli późniejszy papież Jan Paweł II. Podobno również był ksiądz Popiełuszko w Przasnyszu. I tych różnych innych postaci starałem się odnaleźć, ślady pobytu w Przasnyszu. No choćby tutaj przychodzi mi też do głowy, nie wiem jak ten proces beatyfikacyjny jest zaawansowany, ale także Teresa Strzembosz rodzinnie była związana z Przasnyszem, ponieważ jej ojciec, brat, ojciec również bardziej znanych może braci Tomasza i Adama, był przed wojną w Przasnyszu wicestarostą I często właśnie mieli wszyscy taki sentyment do tych stron właśnie północno-mazowieckich.
A więc jak nie pisać? Skoro,
jak nie pisać?
Tak ciekawe.
Skoro jest tyle miasta. Różnych materiałów, właściwie z każdego kąta.
Panie doktorze, jeszcze na koniec taki wątek osobisty, ponieważ kilka tygodni temu gościliśmy na antenie pana rodzonego brata Tomasza, wybitnego wirtuoza gitary klasycznej. Czy jest czas na słuchanie braci, obu braci muzyków?
Jeżeli się mieszka w jednym domu, to oczywiście jak najbardziej.
Także życzymy kolejnych nagród, kolejnych wydawnictw, o których oczywiście powiemy na antenie naszego radia i gratulujemy ostatniego sukcesu, czyli statuetki Złote Pióro Związku Literatów na Mazowszu za książkę, najlepszą książkę w 2023 roku. A moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Piotr Kaszubowski, zwycięzca konkursu o Złote Pióro, wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu, pisarz, etnolog, historyk. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.